W audycji Kościół Wydarzenia Komentarze wracamy po przerwie. Przypomnę, dziś rozmawiamy o adhortacji posynodalnej Chrystus Vivit, czyli Chrystus żyje. Przypomnę gości w studiu, siostra Franciszka Wanat, ksiądz Łukasz Knieć i Zdzisław Pytka. Myślę, że dwie części tej adhortacji można wydzielić. O młodzieży, słowa kierowane do młodzieży i słowa kierowane do dorosłych. No to właśnie, papież Franciszek charakteryzuje też młodzież, odpowiada na pytanie, jaka jest dzisiejsza młodzież. No właśnie, tutaj wszyscy goście doświadczeni w pracy z młodzieżą. No i też prosiłbym o charakterystykę młodzieży.
Znaczy, ja bym powiedział, że te punkty kierowane do młodzieży, czy opisujące młodzież, one są paradoksalnie może właśnie również do ludzi starszych też. To znaczy ci, którzy z tą młodzieżą pracują, z którą tą młodzieżą obcują. Dlatego, że przypomina pewne rzeczy, o których my starsi jakby już żeśmy zapomnieli. Nie? I pisze papież, jaka młodzież jest, przy tym faktycznie pochylając się nad problemami młodzieży dzisiejszego świata w różnych zakątkach tego świata.
No właśnie, papież pisze na przykład o tym, że młodzi są wykorzystywani w trakcie wojen, konfliktów, handlu ludźmi, wykorzystywania seksualnego, niewolnictwa, uzależnienia, nacisków ideologicznych. Dodatkowo są marginalizowani, wykluczani społecznie. Młodzi cierpią, stwierdza oczywistość papież Franciszek. No i właśnie młodzi są też bardzo doświadczeni życiem, o czym dorośli nie zawsze pamiętają. Siostra Franciszka Wanat.
Chciałam powiedzieć to, że Ojciec Święty nie boi się przypomnieć dorosłym właśnie o tym mankamencie, że młody człowiek pragnie być zauważony. On pragnie być zauważony swoją historią życia, swoim, nie wiem, nastrojem, złym, dobrym nastawieniem do danego dnia. I dlatego Ojciec Święty używa takiej formy powinien, Kościół powinien być. Jest takie zdanie, że Kościół powinien być solidarny z cierpieniami młodych i towarzyszyć im w trudnym czasie. Nie możemy być Kościołem, który nie płacze w obliczu dramatów swoich młodych dzieci. Nigdy nie możemy się do tych dramatów przyzwyczaić, bo kto nie umie płakać, nie jest matką. Jak to odczytałam, to no nie powiem, żeby jakoś przeszło to obok mnie obojętnie. Sama jestem kobietą, jestem osobą konsekrowaną i myślę, że na tym się też często łapiemy, jako właśnie, nie wiem, wychowawcy młodzieży, no, że gdzieś się przyzwyczaiłam do moich tych zdolnych czy trudnych uczniów, do tego, że no dobrze, tak jest w mojej szkole, tak jest Opole, taka jest sytuacja Kościoła w Polsce. A to chodzi o to, żeby jednak nie tracić stale tego kontaktu i świeżości z tym, co daje nam dzisiejszy świat.
Nie generalizować też chyba, prawda?
No tak, i towarzyszyć z tym, co właściwie mówi Ewangelia. Cieszcie się z cieszącymi, płaczcie z osobami płaczącymi. Więc jakby utrzymywać dobrą relację z Panem Bogiem, ale też z drugim człowiekiem. I to jest właściwie jakaś taka harmonia, która daje nam radość bycia też ewangelizatorami, a jednocześnie no ja stale poddaję się wtedy formacji swojego sumienia. Ja stale mam na uwadze też, no jak ja daleko jestem od Pana Boga, od świata, od człowieka. Prawie zabrzmiało to dla mnie właśnie jak zarzut, kiedy słyszę słowo Ojca Świętego: Kościół powinien być solidarny z cierpieniami ludzi młodych. To co to nie jest? To co ja 20 lat robię. I faktycznie może tak być. Może to jest właśnie znak czasów, że oprócz zapewnienia, przynajmniej w naszej kulturze europejskiej, tutaj polskiej, zapewnienia bytu materialnego i tak dalej, warunków do edukacji, do życia, potrzeba więcej siły, więcej skupienia się na duchu, no na tym, co niesie też emocjonalność młodego człowieka. No i
ksiądz Łukasz Knieć ma spojrzenie centralne, powiedziałbym, jako diecezjalny duszpasterz młodzieży i myślę, że ile tej młodzieży mamy, tyle mamy punktów widzenia, tyle mamy teorii, tyle mamy sytuacji, kondycji tej młodzieży.
Najgorszy punkt spojrzenia na młodzież to jest spojrzenie centralne. Tak sobie myślę. Naprawdę, w którymś momencie papież mówi, bardzo mi się to zdanie podoba, że nie ma, w gruncie rzeczy nie ma młodzieży. Jest konkretny młody człowiek z jego historią, z jego problemami i no, tak się staram patrzeć. To znaczy, że ja niewiele bym miał w diecezjalnym duszpasterstwie młodzieży do powiedzenia, gdyby nie to, że dwa razy, trzy razy w tygodniu spotykam młodych ludzi w szkole, takich młodych, nie wolontariuszy w Centrum Duszpasterstwa, z całym szacunkiem do moich kochanych wolontariuszy. Oni są super, natomiast to są osoby, które chcą przyjść, które w kościele się odnajdują i w ogóle, i w ogóle. Natomiast najwięcej się uczę od tych, którzy, dla których Kościół nie jest oczywisty. Którzy walczą o swoją wiarę albo walczą z swoją wiarą i niewiarą. No to jest bardzo trudne pytanie, jaka jest młodzież. Papież też mówi, że nie odpowie komplementarnie na to pytanie. Zresztą biskupi też się siłowali. Natomiast w tym pytaniu, jakby, nie wiem, czy zamierza pan dalej o tym mówić, ale to, co jest trochę... Znaczy istotą może za dużo powiedziane, ale co na synodzie było niezwykle ważne i w tej adhortacji też wybrzmiewa, to, że młodzież, że młodzi ludzie to ktoś, kogo trzeba słuchać w pełnym tego słowa znaczeniu. To znaczy, żebyśmy wiedzieli, jaka jest młodzież, a jest bardzo różna, żebyśmy ich mogli jakkolwiek zrozumieć, to musimy ich słuchać, potraktować poważnie.
Papież mówi też, że młodzież ma marzenia o braterstwie, ma pragnienie rozwijania swoich talentów, ma pragnienie wrażliwości artystycznej, dążenia do harmonii z naturą. Młodzież oczekuje na słowo pobudzenia światła i otuchy.
Zgadzam się z tym wszystkim.
Ale też, przepraszam.
No śmiało.
Nie, bo tam przede wszystkim też pisze o tym, że w młodym człowieku jest taka ogromna chęć do zmienienia świata na lepsze. I tu trzeba tych młodych ludzi szukać, słuchać, bo oni się potem zderzają z taką ścianą nas, takich zastanych już w tym status quo, który jest, natrafiają na taki mur, a przecież 15, 20, 30 lat temu myśmy byli identyczni, znaczy chcieliśmy ten świat zmieniać na lepsze. I to fantastyczne słowa Franciszka, nie? Słuchajcie ich, słuchajcie. I faktycznie... Ja to widzę po sobie, ja się sam na tym łapię, że człowiek, który jakby lubi pracować z młodzieżą, entuzjastycznie idzie do swojej pracy, jednak też wpada w taką rutynę, że mam trochę tak, jako nauczyciel, że zaczynam ich traktować właśnie nie jako Krzyśka, Tomka, Anię, Kasię, tylko jako klasę, jako młodzież, jako jakąś grupę. A tam jest masa takich ludzi pełnych właśnie jakichś talentów, pasji, mądrości. I człowiek sobie to odkrywa dopiero po roku, dwóch latach spotkania, że ktoś ma jakiś talent, że ktoś coś potrafi, ma jakąś wiedzę w jakiejś dziedzinie.
Siostrom, zapewne tych talentów, odkrywanie tych talentów, to myślę powołanie katechety, powołanie księdza.
Myślę, że to jest właśnie w tym kierunku, zwłaszcza, że Ojciec Święty gdzieś też tutaj pobudza myślenie osób konsekrowanych. Ja już rozmawiałam o tym z moimi znajomymi, z siostrami, gdzieś z kopanami, też z życiem jakby konsekrowanym, które no, stara się towarzyszyć młodym osobom kierownictwem duchowym, więc faktycznie tak jest. To takie natchnione jakby z Bożego Ducha, słuchanie drugiego człowieka, też w pokorze, daje nam taki pewien ogląd, daje nam możliwość poznania i uczuć, i emocji, i lęków tej osoby. Ważne, żebyśmy nie poddawali się takiemu, my tutaj, katecheci, duszpasterze, takiemu trendowi, że to, co robię dla młodzieży, czy to, co robię z młodzieżą, nie przynosi efektów, nie jest efektowne.
Bo może nie od razu widać owoce.
Oczywiście, to jest jakby pierwsze, a dwa, że nie jest to efektowne, bo może robimy jakieś kategoryczne błędy i dlatego zachęcam do lektury tego listu, no bo z jakiegoś powodu jesteśmy obdarzeni jednak, jak to mówiła o tym święta Matka Teresa, parą uszu, tak, a mamy jedne usta, więc to jakby też nas motywuje do tego, żeby i słuchać, i parą oczu patrzeć na tego człowieka. I myślę, że to jest może tak powiedziane bardzo tak po ludowemu, ale łatwiej wtedy jest zadzierżnąć, nie dość, że przyjaźń z tym człowiekiem, to towarzyszyć jemu i spełniać tą rolę, tą misję, której jesteśmy też powołani. No ja bym chciała tak powiedzieć, że chodząc właśnie po tej ziemi, chodząc za Panem Jezusem, kilkakrotnie łapałam się jak gdyby sama na tym, że to Pan Bóg stawia mi ludzi w różnym czasie. Nie tylko w tym czasie planowych godzin, zajęć, nie tylko na rekolekcjach, gdzie byłam kiedyś referentką powołaniową i nawet mieliśmy szkołę myśli Jana Pawła II, gdzie encykliki były czytane i faktycznie rozdrabnialiśmy to na części pierwsze. Tu okazuje się, że w różnym, jak gdyby niewygodnym dla mnie czasie Pan Bóg stawiał ludzi. Sam jest Ojciec Święty, że tak powiem, zakonnikiem jezuitą, wie, czym jest rozeznawanie, czym jest szukanie powołania, więc w szukaniu tego, rozczytywaniu tych planów, które Pan Bóg stawia przed nami, tak, w rozpakowaniu prezentu, jakim jest powołanie, no na pewno talenty są takim bogactwem. Dobrze towarzyszyć, to znaczy dobrze słuchać człowieka i pomóc mu odkryć to przez słuchanie się, wsłuchiwanie się to, co on ma nam do powiedzenia.
Zaskoczył mnie papież Franciszek w Panamie, gdy powiedział do młodych, że nie są przyszłością świata, tylko są jego teraźniejszością. I powtórzył to w adhortacji.
To jest w ogóle przełom w Kościele. I też bardzo lubię ten moment. I często to młodym ludziom powtarzam. To znaczy, że kiedyś do młodych ludzi mówiliśmy często, jesteście nadzieją Kościoła. Super pokładać w kimś nadzieję i ma to wartość, ale może niechcący też być taką informacją w stylu, tak upraszczając, już kiedyś z ciebie będzie pożytek. Nie? Że teraz nie. Mhm. Nie? Jesteś tylko przyszłością. W sensie aż przyszłością, ale jednocześnie tylko przyszłością. Znaczy, że jakby nie liczy się to albo nie do końca liczy się to, co się dzieje teraz w twoim życiu. A to i ojcowie synodalni najpierw i teraz papież w tej adhortacji obrócił mocno i mówi, jesteście teraz Kościoła i wasza młodość jest Kościołowi teraz bardzo potrzebna i bardzo podmiotowo młodzi ludzie zostali tu potraktowani i przyjęci i to naprawdę dużo zmienia. I to też, to jest taki, nie wiem jak to nazwać, ale to może nadać i oby nadało nurt duszpasterstwu młodzieży. Gdybyśmy w parafiach zrozumieli, ja wiem, że to jest daleka droga, ale gdybyśmy w parafiach zrozumieli, że młodzież nie jest przyszłością, tylko jest teraz, to gruntownie zmienia duszpasterstwo w parafii.
Papież Franciszek mówi również i poddaje do dyskusji definicję przyjaźni społecznej. Jak to rozumieć? Przyjaźń społeczna to drogi braterstwa do tworzenia przez młodzież właśnie z takich grup, wychodzenia poza utarte dobre grupy przyjaciół i papież chce, by młodzież budowała właśnie przyjaźń społeczną, poszukiwać dobro wspólne. To już się dzieje miejscami, prawda?
Na różnych, w różnych takich przestrzeniach pewnie tak. To znaczy, że to, co młodzież przede wszystkim robi, to i oby tak było, to się jakoś spotyka, w sensie spotyka gdzieś tam w różnych wspólnotach takich zupełnie nieformalnych, tak? Często młodzież mówi, czy bywa, że mówi, idziemy na dzielnię, to znaczy, że to jest jakaś ich przestrzeń, jakaś tam, jakieś braterstwo społeczne w tym jest. Nie zawsze to braterstwo społeczne służy dobru. Natomiast to, o czym pisze papież, że zdecydowanie ma służyć dobru, ma służyć pomocy tym, którzy są ma służyć pomocą tym, którzy są wykluczeni, ma być wyjściem naprzeciw tym, którzy potrzebują pomocy, ale ma też być jakąś formą głoszenia Ewangelii. I o tym papież też kilkakrotnie w tej adhortacji pisze, że zresztą mówił to wcześniej w Rio, że najlepszym narzędziem ewangelizacji jest młodego człowieka, jest drugi młody człowiek. I my nie dojdziemy tam, gdzie mogą pójść młodzi ludzie. Jakby po prostu w środowisko. I ładnie tam papież pisze, w ogóle to jest też super, że tak nas zachęca, dorosłych czy księży, żebyśmy nie starali się kontrolować wszystkiego, albo żebyśmy nie planowali tego wszystkiego, że my musimy nad tym teraz panować, to jakiś system musi być, ty w lewo, ty w prawo, ty tam, od której do której godziny.
Zaufać.
Zaufać i towarzyszyć.
Zdzisław Pytka?
Znaczy, coś mi to źle zabrzmiało, taki fałsz trochę w tym słowie zaufać, bo proszę zwrócić uwagę bardzo często, jak te wolontariaty wyglądają, nie? Że młodzież, jasne, ma siłę, chęć, potencjał, angażuje się w jakiś wolontariat i staje, no mówię na płaszczyźnie szkoły, jak to wygląda, i staje jakiś opiekun wolontariatu, który zakłada im cugle i mówi, zrobimy to tak. Albo pójdziemy tam, no, albo trzeba to zrobić tak.
Powiedzmy opiekuna.
Tak. Ja ciągle jakby wracam do przykładu księdza Marcina Adamca, który pracował u mnie w szkole I jak on mi podawał nazwiska uczniów, że jadę z tymi coś tam, zaprosiłem i coś zrobimy, mówię, chłopie, no winszuję entuzjazmu i siły, ale to ci się nie uda. Nie zniechęcałem go, tak sobie myślałem, ale i powiem wam, że jestem ciągle taki pełen podziwu tego, co z tego wzrosło, jak ci młodzi ludzie zaczęli działać, jacy oni byli potrzebni, jak dużo rzeczy zrobili takich dobrych, ale dlaczego? Bo ksiądz Marcin nie był szefem, tylko był kimś, który siadał obok nich i ich słuchał, tak. I czasami dał się nawet ponieść. Tam to było ogromne zaufanie. I dlatego właśnie to samo to słowo zaufanie jakby zakłada coś, że mamy do czynienia z kimś niedojrzałym, z kimś, kto jasne ma siłę, ale musi to zrobić po naszemu. Nie, oni mają fantastyczne też pomysły i czasami to, co ich blokuje również w kościele, to to, że staje taka osoba starsza nad nimi i mówi, fajnie, ale zrobimy to tak.
Siostra w Boże Narodzenie zrobiła jasełka w swoim liceum. 40 osób, no udało się, bo co, siostra stanęła i powiedziała, no to teraz mam scenariusz i robimy to tak. Czy zupełnie inna droga dochodzenia do tego była?
Ja powiedziałam właściwie tyle, co powie nauczyciel, który to przygotowuje, prawda, robi szkole jasełka. Mówię, robimy jasełka i rzuciłam propozycję aktorów, kogo bym potrzebowała, ale zrobiłam to takim głosem jakby no, ostatniej potrzeby. Zawsze w szkole jest mało czasu na wszystko, więc mówię, słuchajcie, potrzebuję aktorów, więc skończyło się tym, że musiałam robić castingi, że się rzeczywiście wiele osób odezwało, ale jeżeli chodzi o dobór, załóżmy, ról czy scenariusz, no to była to jakaś też moja twórczość wesoła. Jakiś tam schemat potrzebny był. Uczeń, człowiek gimnazjum, człowiek liceum potrzebuje jasnych zasad, odkąd dokąd pracuję, co muszę umieć, czego trzeba nauczyć się na pamięć i to jest okej. Okay. Ale jak kto się wcielił, jak kto zagrał, prócz, nie wiem, jak państwo wiedzą, też pomysł na to, żeby rzucić transmisję do sieci tych jasełek, żeby zająć się nagłośnieniem, żeby zająć się światłami, zupełnie mnie przerosła i starałam się po prostu, że tak powiem, nie przeszkadzać, ale delikatnie tak może naprowadzać, może przytaknąć. Stawiałam też pytania o to, czy damy radę, czy dźwigniemy, więc jestem zadowolona, jakby też podniesiona tym duchem, który daje młodość, bo nie widziałam negatywnego nastawienia. Nie uda nam się, wszystkie światła nam się spalą, a internet siądzie, serwer pójdzie, więc zaangażowanie uczniów, które widziałam, słuchajcie, naprawdę pozbawiło mnie jakiegoś lęku, czy uda się, czy się nie uda. Czy się bawiliśmy przy tym świetnie? Tak, muszę powiedzieć, że tak, że oprócz właśnie wielkich prób, bo trzeba było spotykać się gdzieś tam po lekcjach i tak dalej, dokonała się fajna rzecz, no po prostu ewangelizacja. Jak Franciszek z Greccio wtedy sobie wytłumaczyliśmy, czym jest Boże Narodzenie, czym jest wcielenie, ale moja rola w tym, starałam się mieć na uwadze to, że jestem tylko tam moderatorem. No po prostu nie przeszkadzam, staram się jakoś to skomentować, dodać otuchy
i wyszło.
I efekt był taki, że jak to jest zwykle, no nie spodziewaliśmy się tego.
Papież Franciszek też mówi ciekawą rzecz w tej adhortacji, na którą zwróciłem uwagę. Nie akcyjność, a proces.
No, to jest rzecz, którą od dawna jakoś odkrywamy i odkryliśmy już. To jest niezwykle istotne. No, nic się w człowieku nie dokona bez procesu. Hmm. To znaczy, że to nie może być tak, że to się nie uda. Jeżeli zaprosimy młodych ludzi do jednej akcji, fajnie, coś tam się wydarzy, ale jak to nie będzie wprzęgnięte w jakąś stałe bycie ze sobą, stałą formację, czy po prostu takie, jakiś taki no, plan, no, plan też, ale taką świadomość, że w człowieku, nie tylko młodym człowieku, w każdym człowieku, najważniejsze rzeczy się dzieją powoli. I nie ma się co łudzić, że my tu zrobimy super ekstra turbo koncert, zwołamy 5000 ludzi, poprowadzimy super szybki kerygmat i powiemy, kto chce oddać życie Jezusowi. Z 5000, 3000 powiedzą, że chcą i się ich życie gruntownie odmieni. Mam wrażenie, że to jest uproszczenie, a takie rzeczy się zdarzają. Mhm.
Zawieźmy głos po drugiej części zatem programu Kościół Wydarzenia Komentarze, by zaprosić teraz Państwa na przerwę muzyczną, a oczywiście do adhortacji powrócimy za moment.